witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maria pana Dariusza Sopkowa, byłego ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej. Witam serdecznie.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Panie ambasadorze, przed momentem z panem profesorem Kurzępą rozmawialiśmy o tej kwestii ulicy. Teraz chcielibyśmy troszeczkę na temat zagranicy, czyli tych metod, dwóch metod, którymi posługują się dzisiaj będący w opozycji, na które mają to przywrócić to, co było, czyli tą normalność, której oni nie czują dzisiaj, nie odczuwają w kontekście zmian, które następują. Więc chciałem zapytać, panie ambasadorze, jak tam na Zachodzie te wszystkie kwestie są odbierane, bo słyszymy, że środowiska prawnicze wielu krajów świata apelują do prezydenta Dudy o weto, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, a nawet Czechy czy inne państwa Grupy Wyszehradzkiej.
Niestety to, co dzieje się w naszym kraju i co jest oczywiście podsycane przez opozycję, to jest takie paliwo do tej próby rozniecania ognia przeciwko Polsce za granicą. To jest taka woda na młyn dla wszystkich ośrodków antypolskich. No i jeżeli tej wody wyprodukowano, tego paliwa dolano do ognia dużo w Polsce, no to oczywiście ośrodki zagraniczne, przede wszystkim ośrodki medialne, podchwytują to, żeby atakować kraj. To zjawisko już widzimy oczywiście od półtora roku, więc ten ogień tlił się już od dawna, był rozniecany od dawna, no a tutaj dostali właśnie takiej oliwy do tego ognia. I to było rzeczywiście zatrważające, szczególnie w ubiegły piątek i czwartek, ale szczególnie właśnie wczoraj to widać było, to rozlanie się, największa ilość, po prostu gdzie się nie otworzyła jaką gazetę, a wziąłem z kilku krajów akurat wczoraj gazety, wszędzie na pierwszej, drugiej, trzeciej stronie atak na Polskę. Zdjęcia oczywiście, no po raz pierwszy, żeś miałem przyjemność zobaczyć, autentyczną przyjemność zdjęcia polskich polityków prawicy, polskich ministrów, bo zawsze jest to obłożone jakimś takim niepisaną cenzurą, żeby nie pokazywać polskich polityków rządowych. A tutaj raz pokazano, natomiast to, co napisano przy tej okazji, no to niestety, ale włosy dęba stają, bo to jest no właśnie mniej więcej to samo. To znaczy widać, że to jest zrobione troszkę pod dyktando tych antyrządowych ośrodków polskich, dlatego że to są te same argumenty, bez żadnego związku z sytuacją zagraniczną, to podkreślam. A to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że tutaj widać, że te argumenty, to co piszą dziennikarze za granicą, to jest takie no przedrukowywanie tego, co mówi Gazeta Wyborcza, tego, co mówią politycy Platformy i tego, co mówią, no przykro to powiedzieć, ale trzeba to powiedzieć, polscy dyplomaci, którzy pracują za granicą, dlatego że dochodzą do mnie z wielostronnych ambasad, z naszych placówek, które zajmują się wielostronnymi, tak zwaną multilateralną dyplomacją, informacje o tym, że polscy ambasadorowie roznoszą antyrządowe informacje na przyjęciach i do mnie przychodzą później dyplomaci i mówią, nie bardzo rozumieją, o co chodzi. Rola ambasadora polskiego to nie jest, żeby rozniecać ogień przeciwko rządowi, albo żeby służyć rządowi. Więc to tak jak mówię, podkreślam z ambasad wielostronnych, nie chcę wskazywać, które, ale po prostu jest to szokujące zjawisko. Szokujące, że tej oliwy do ognia dodają polscy dyplomaci. Polskie MSZ Centrala zareagowała w sposób właściwy, to znaczy rozesłano informację, która też później była rozsyłana dalej, bo to już nie są żadne tajne informacje, to są mailowe wysyłane informacje, w jaki sposób należy reagować, żeby to prostować. No ale niestety, jak widać, te informacje z centrali idą do kosza, a uruchamiane są kontakty prywatne, napuszczanie dziennikarzy, napuszczanie obcych dyplomatów na nasz kraj. Zresztą oni nie muszą być napuszczani przez polskich dyplomatów, chociaż są tutaj zachęcani do tego. Przede wszystkim oni czytają gazety, są szczęśliwi, że mogą rolę Polski pomniejszyć, gdyż ta operacja o nazwie uczynić z Polski właśnie kraj, który ma się wstydzić za to, co się w nim dzieje, trwa.
Panie ambasadorze, a rola Donalda Tuska, bo widzimy, nawet był gościem jednego z programów w telewizji w Polsce. Jaka jest jego rola? Bo pamiętamy sytuację, oczywiście nie możemy porównywać tego, co działo się w Turcji jakiś czas temu, do sytuacji w Polsce. Natomiast wtedy pan Donald Tusk powiedział, że to są wewnętrzne sprawy Turcji i nikt nie ma prawa się w nie wtrącać. Patrząc na proces...
Bardzo dziękuję.
Tak?
Bardzo dziękuję ojcu za ten przykład. Właśnie za przykład Turcji. On jest bardzo znamienny. Z jednej strony pan Donald Tusk, który jest obywatelem Polski, no chyba tego nie zaneguje nikt, prawda? Został wybrany jako właśnie przedstawiciel krajów Europy Środkowo-Wschodniej, obywatel Polski. Był premierem Polski, no tego chyba też nikt nie będzie negować. Regularnie wypowiada się na tematy polskie, krytykując rząd polski. Natomiast w przypadku Turcji stanął właśnie rejtanem. Bronił Turcji, żeby nic złego na temat Turcji nie powiedzieć. Jeżeli są podejrzenia o to, że był zamach stanu czy nie, to jedni mają takie zdanie, co to było, no ale takie, nazwijmy to, roboczo funkcjonuje to pojęcie zamach stanu, tylko pytanie teraz, przez kogo zrobiony. Tutaj ludzie się jak gdyby wspierają, ale co do tego, że była próba zamachu stanu, no tu nikt nie, że jak powiem, nie dyskutuje na ten temat. To jest fakt. Wszystkie strony konfliktu ryskiego mówią, że to był zamach stanu. I za granicą tak to się określa. Nie ma nikogo, kto te wydarzenia sprzed roku w Turcji nazwałby inaczej jak zamach stanu. Więc na temat zamachu, realnego zamachu stanu z użyciem sił zbrojnych, przewodniczący Rady Unii Europejskiej, nazywany właśnie opacznie prezydentem Donald Tusk, mówi, że nie należy się wypowiadać, a na temat tego, co legalne władze polskie, demokratycznie wybrane, no to wypowiada się non-stop. Bardzo znamienna sprawa. Druga rzecz, jeśli idzie o Turcję, to pamiętam, że jeszcze jako stażysta polski, pracujący w strukturach Rady Regionalnej we Francji, tam mówiono, jak często placówka dyplomatyczna turecka reaguje na wszelkie przejawy złych opinii na temat Turcji. Później jako dyplomata widziałem to wielokrotnie. Dziesiątki razy tureccy dyplomaci przychodzili z wyjaśnieniem tego, co dzieje się naprawdę w Turcji i docierali, przede wszystkim, podkreślam, do mediów z tym. I w mediach nie można tak łatwo skrytykować Turcji, wręcz przeciwnie, bardzo często są pozytywne reakcje na to, przynajmniej takie, jak sobie rząd turecki tego życzy, przebijają się do mediów. I nie chcę podawać przykładów, bo są ich dziesiątki, tak jak mówię, tego, w jaki sposób MSZ turecki reaguje skutecznie na to, co się dzieje w Turcji i realizuje swoją politykę.
A zatem reakcja naszego MSZ-u i dyplomacji na to, co dzieje się w Polsce i reakcja na to mediów zagranicznych powinna być chyba podobna.
Absolutnie, po prostu przynajmniej tak jak państwa tureckiego. A argumentów jest aż nadto, bo przecież nasi dyplomaci, znaczy nasi, no powiedzmy, ci, którzy pracują w polskich placówkach zagranicznych, są opłacani przez polskich podatników i z budżetu państwa polskiego otrzymują pensje, powinni wiedzieć, być może nawet większość z nich wie, o rzeczach następujących. Na przykład we Francji wpływ prezydenta Francji na nominacje najwyższych w Trybunale Kasacyjnym sędziów jest bardzo duży. Pamiętam wielką debatę, którą wygrał właśnie prezydent Chirac, który wprowadził właśnie szefa Trybunału Kasacyjnego, o którym mówiono, że właśnie jest to z nadania jego, prezydenta Francji. Słynne słowa prezydenta Mitterranda, no ulubieniec Gazety Wyborczej, prezydent Mitterrand, który zawsze powtarzał: Ne donnez pas trop de pouvoir aux juges, nie dawajcie za dużo władzy sędziom, który tłumaczył Mitterrand, prezydent Mitterrand, że trójpodział władzy nie oznacza, że są podzielone kastowo te władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, ale współpracują na rzecz Republiki Francuskiej. Dalej, jeśli idzie na przykład o Stany Zjednoczone, no wszyscy doskonale pamiętamy, że właśnie prezydent Donald Trump, jedna z pierwszych nominacji była nowego sędziego do Sądu Najwyższego, kontestowana przez właśnie media lewicowe, ale przepchnięta przy udziale Senatu, a więc prezydent amerykański i Senat wspólnie doprowadzili do wyboru nowego sędziego, któremu też oczywiście wielu starym tak zwanym siłom medialnym, politycznym się nie podobał. Dalej, Belgia. Co raz jakieś sytuacje o tym, że taki czy inny sędzia sprzeciwił się przeciwko właśnie niezależności sędziowskiej, jest za to atakowany, ale są te przypadki. Dalej, Włochy. Ponad rok nieobsadzony sędzia w jednym z najwyższych organów i w Trybunale Konstytucyjnym, później Rada Wyższa Sądownictwa, Concilio Superiore della Magistratura, na polski to byłby KRS, byśmy przetłumaczyli dosłownie. Krajowa Rada Sądownictwa. We Włoszech ciągle są właśnie dyskusje, czy tutaj władza wykonawcza, czy większość sejmowa, czy parlamentarna może kogoś mianować, czy nie. I przypomnijmy, że właśnie w tym Krajowej Radzie Sądownictwa we Włoszech 1/3 obsadza parlament, a 2/3 to są pochodzenia z różnych segmentów prawnicy, czyli profesorowie uniwersyteccy. Również adwokaci wchodzą, radcowie prawni do Krajowej Rady Sądownictwa. To nie jest tak, że sędziowie sami wybierają tylko sędziów. I tu mówimy też trzy kraje, które podałem, Belgia, Francja, Włochy, to są przykłady krajów założycielskich Unii Europejskiej. I tam prezydent ma, władza wykonawcza ma bezpośredni wpływ na wybór sędziego do Sądu Najwyższego. We Francji na przykład, tak jak mówiłem, ten prezydent nawet wprowadzał, po prostu w dniu posiedzenia Sądu Kasacyjnego przyszedł na posiedzenie i po prostu wprowadził, że tak powiem, swojego szefa sądu. To media szeroko to publikowały wtedy, jak Chirac był jeszcze prezydentem Francji. Jeśli idzie o Republikę Włoską wspomnianą, szefem Krajowej Rady Sądownictwa jest prezydent Republiki. Tak to się dzieje w starych krajach Unii Europejskiej. A u nas co? Że prezydent może wybrać spośród proponowanych przez Sejm. Chcę zacytować, to jest bardzo ciekawa rzecz. Jakie są przyczyny tego, że na przykład w KRS-ach tych krajów starych są właśnie, jest wpływ władzy ustawodawczej i władzy parlamentarnej na obsadzenie tych organów sądowniczych? Jest to uzasadnione w ten sposób, że należy dbać o to, ażeby, tu będę cytował, ażeby władza sądownicza nie stała się, otwieram cytat, casta separata de tutti poteri del Stato, odseparowaną kastą od innych elementów władzy państwowej. Tak to we Włoszech się tłumaczy. To nie może być kasta. To nie może być kasta. Dosłownie zaczytałem. Kasta separata.
Słowo znane z polskiego podwórka, tak.
Tak. Więc tutaj mamy przykład tego. I teraz proszę sobie wyobrazić, że polski dyplomata, ambasador dotarłby z tymi wiadomościami, jak to jest u was we Francji, w Ameryce, we Włoszech. Ja rozumiem, że wielu ambasadorów są opuszczeni. Ci nominowani w ostatnim roku czy dwóch są, że jak powiem, czują się często zagubieni na placówkach, no bo są otoczeni tym, jak to ładnie jeden z polityków PO powiedział, że mamy swoich ludzi w sądach. No to wielu polityków mówi, mamy swoich ludzi w dyplomacji. No ale argumentów jest aż nadto, żeby teraz na ten atak medialny dać odpowiedź medialną. Podkreślam. Nie może atakiem medialnym na Polskę nie może być odpowiedź szampanem. To nie chodzi o to, żeby przy szampanie poruszyć jakąś sprawę. Odpowiedź musi być medialna i tutaj powinni być zaangażowani ci, którzy są za to płaceni przez podatnika polskiego.
Panie ambasadorze, bardzo dziękuję. Musimy kończyć powoli, dlatego bardzo dziękuję za to przybliżenie nam podwórka zachodniego, podwórka europejskiego i też no, wskazanie bardzo konkretnych rozwiązań. Dziękuję.
Bóg zapłać ojcu, Bóg zapłać radiosłuchaczom za uwagę.
Pozdrawiam serdecznie. Pan Dariusz Sopków, były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, był naszym gościem.